Mówię do Państwa z Buczy, z cmentarzyska rosyjskich czołgów. To jest piąty odcinek serii Rozmowy o wojnie w Ukrainie. Ja jestem w bardzo bezpiecznym miejscu, bo już w tym miejscu zostały tylko spalone rosyjskie czołgi po najeźdźcach, ale łączę się dzisiaj z wyjątkowym gościem, który jest w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jest na samym froncie zaporowskim. Łączymy się, proszę Państwa, dziś z Damianem Dudą. Cześć, Damian.
Cześć, Mateuszu. Witam Państwa.
Może to nie wskazuje, ale ten obrazek, który tutaj Państwo widzą, ale ja jestem w Buczy, gdzie jest bardzo bezpiecznie, natomiast Damian jest, no tak jak widać, po jego tle, w miejscu, gdzie w każdej chwili może dojść do jakiegoś ostrzału, też możemy mieć zakłócenia. Jeżeli możesz, powiedz, gdzie w tej chwili się znajdujesz dokładnie. W sensie, no nie dokładnie, jeśli chodzi mi o miejsce, ale no, czy to jest rzeczywiście jak część frontu zaporowskiego, co się dzieje wokół ciebie, jak spędziłeś dzień?
Tak, wszystkie rzeczy, które powiem w tej rozmowie, są rzeczami, które mogę powiedzieć. To znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że strona ukraińska bardzo pilnuje ciszy tej ofensywy, my też w przekazie jesteśmy bardzo oszczędni i szczegółów podawać się nie mogę. Znajdujemy się w miejscu, z którego wyjeżdżamy do osób poszkodowanych na pierwszej linii frontu zaporowskiego. Na transporterach opancerzonych wyjeżdżamy na pierwszą linię, bardzo często pod ostrzałem, bardzo często w towarzystwie min, bardzo często w towarzystwie ognia artyleryjskiego, broni strzeleckiej, bo na taką odległość podjeżdżamy. Zabieramy osoby poszkodowane i uciekamy z nimi w miejsce względnie bezpieczne, gdzie czekają karetki pogotowia i przekazujemy tam osoby poszkodowane, które wyjeżdżają.
A powiedz mi, jest ciężko tak po prostu?
Wiesz co, no tutaj psychicznie wszystko obciąża i fizycznie też obciąża. Dwa dni temu musieliśmy od trupa swojego dowódcy odklejać chłopaka, który ze swoim dowódcą jeszcze godzinę temu rozmawiał, a chłopcy popadli w ostrzał artyleryjski fizycznie. No później musieliśmy tego dowódcę zatargać do transportera w sytuacji do ostrzału. Więc no to jest środowisko bardzo obciążające. Wiesz, ta świadomość niewiadomej. Zanim my przyjechaliśmy dwa dni przed naszym przyjazdem do oddziału, do którego jechaliśmy, to jest oddział naszych przyjaciół, naszych kolegów, dowiedzieliśmy się o śmierci jednego z naszych przyjaciół, który zginął podczas jednego ze szturmów. No ludzie są entuzjastycznie nastawieni do tego, że Ukraina szturmuje, że jest kontrofensywa, ale nie zapominajmy o tym, że łatwiej się bronić, a ataki, szturmy zawsze generują straty, dwa razy większe. A w tym przypadku, kiedy jedziemy do naszych przyjaciół, kiedy pracujemy z naszymi przyjaciółmi, to nie są anonimowe nazwiska, więc wiesz, jak ginie ci ktoś bliski, no to obciąża psychicznie dodatkowo.
No wiem, niedawno zginął mój przyjaciel i to prawdopodobnie blisko tego miejsca, w którym teraz jest, od tego co rozmawialiśmy przed rozmową niestety. Czy ta sytuacja rzeczywiście jest tak trudna, jeśli chodzi o tą ofensywę? Dostaję informację, że Ukraińcy muszą metr po metrze, centymetr właściwie po centymetrze, przebijać się przez umocnienia rosyjskie, przez miny. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
Trzeba mieć świadomość tego, że od początku eskalacji konfliktu, tutaj za dużo na tym odcinku się nie działo i Rosjanie mieli czas na to, żeby się umocnić. Tak jak chłopcy mówią, tutaj są okopy po 1,5 metra, tutaj są ulane betonowe schrony. Mój przyjaciel zginął w ten sposób, że Rosjanie grupie szturmowej wyszli na plecach, wychodząc z tunelu wykopanego niczym wietką. Jak słychać zresztą w tle, tu ziemia trzęsie się od wybuchu. Więc artyleria przeciwnika też działa, więc pod działaniem artylerii przeciwnika, jego strzałem, ciężko jest rozminować drogi dojścia do przeciwnika. Tych min jest całe mnóstwo. Wszyscy widzieliśmy film parę dni temu, gdzie na pole minowe wjeżdża transporter sanitarny, gdzie chłopak medyk wyskakuje, urywa mu nogi. Tam takich osób było kilka. Takie rzeczy tu też się dzieją. Tutaj nawet jeżeli jest ścieżka rozminowana, to odskok w prawo czy odskok w lewo przed ogniem przeciwnika, no kończy się po prostu urwaniem nogi.
Nie jest wielu rannych?
Nie mogę mówić o cyfrach, ale tak, jest sporo rannych. Niestety są też zabici. Są dni spokojniejsze, gdzie ta strona ukraińska jest mniej aktywna, gdzie przygotowuje się do kolejnych szturmów. No i są działania aktywne, które straty.
Damian jest na froncie i to w takim miejscu, w którym jest duży kłopot z zasięgiem, blisko niestety rosyjskich pozycji, więc to jakiś czas może nas zrywać. Wracamy do Państwa. Moje powtarzam pytanie. Powiedz proszę, czy rzeczywiście ta przewaga w artylerii już teraz została zniwelowana troszeczkę przez Ukraińców?
Wiesz co, tak, wydaje się, że ilość wychodzących wybuchów broni artyleryjskiej ukraińskiej i tego, co przychodzi ze strony rosyjskiej, wydaje się, że jest zrównoważone. Wydaje się, że rosyjska artyleria już nie działa tak bezkarnie, że faktycznie jest tutaj odpowiedź ze strony ukraińskiej, że ten ogień kontrbateryjny działa.
A jak jest ze sprzętem? Powiedziałeś, że jest sporo sprzętu zachodniego, dobrego sprzętu po stronie Ukraińców. My to też obserwujemy na nagraniach, też dużo o tym słyszymy. Rzeczywiście Ukraińcy mają zapas tego sprzętu, bo tutaj były jakieś na początku, wiesz, takie informacje, że już kilka leopardów zniszczonych, to już cała kontrofensywa może się rozsypać. Jak jest na miejscu?
Ja nie chcę nikogo rozczarować za bardzo, jeżeli ktoś wiedzę z World of Tanks, albo jeżeli ktoś, nie wiem, służy w polskiej armii w czołgu i wydaje mu się, że jest pod pancerzem bezpieczny. No, eksponat, na którym siedzisz, świadczy o tym, że nie, że jaki ten pancerz nie jest, jak super nowoczesny on nie jest, jeżeli spotyka, to długo nie przetrwa. Więc naturalną koleją rzeczy, że Ukraina te czołgi traci. Ale też są raporty o tym, że one są skutecznie używane. Na naszym odcinku są przypadki, gdzie te czołgi rzeczywiście skutecznie sobie radzą. No, gdzie się robi, tam dwa trzeciny lecą, więc no, trzeba brać poprawkę na to, że tak, ten sprzęt będzie niszczony, ale nie jest powiedziane, że ten sprzęt został cały zniszczony.
Wracamy do Państwa. Damian zmienił miejsce. Jest w tej chwili na froncie, więc sytuacja z zasięgiem, jak można się domyślić, nie jest najlepsza. Damianie, to jeszcze raz się zapytam. Czy uważasz, że to, co w tej chwili dzieje się na froncie, to jest maks tego, co mogą zrobić w tej chwili Ukraińcy? Czy jednak oni mają jeszcze zabezpieczenie, mają jeszcze odwody, które mogą zmienić oblicze tego, co dzieje się na Zaporożu w tej chwili?
Wiesz co, do tej pory my pracowaliśmy z różnymi pododdziałami i jeździliśmy tam, gdzie jest potrzebna pomoc i zazwyczaj w niektórych pododdziałach był spokój i cisza, nie trzeba było medyków, a w niektórych trzeba było i my jeździliśmy między tymi pododdziałami. Natomiast teraz na chwilę obecną wszyscy nasi przyjaciele, wszystkie nasze pododdziały, które my znamy, a jest ich trochę, walczą. Wszyscy raportują o zabitych i poległych. To jest normalna rzecz, kiedy się walczy. No ale to świadczy o niesamowitej intensywności i intensyfikacji działań na wszystkich odcinkach frontu. Czy to jest to właściwe? Czy to jest preludium? Nie wiem, ale jeżeli jest to dopiero preludium, no to wiesz, to w takim razie boję się myśleć o tym, z jakim rozmachem będzie ta właściwa kontrofensywa, skoro już teraz jest, jest gorąco.
Rozumiem. Czy to jest rzeczywiście taka intensywność jak w Bachmucie, czy większa, jak to obserwujesz tych walk? Jak w Bachmucie, kiedy tam byłeś w kwietniu na przykład?
Wiesz co, być może nie jest tak intensywnie punktowo, dlatego że tutaj mamy dłuższe odcinki frontu, nie mamy kotłów, więc ta ilość ognia artyleryjskiego przeciwnika rozciąga się po długim pasie strefy, w której działamy. No i możemy wycofać się w tył na zaplecze, po to, by złapać trochę świeżego powietrza. W Bachmucie, gdzie ze mną byłeś, sam wiesz, że takiej możliwości nie było. Więc pod tym względem jest lepiej. Jest lepiej, jeżeli chodzi o logistykę. Są bezpieczne drogi dojazdu. Łatwiej wyjechać ze strefy śmierci z osobami poszkodowanymi. Więc pod tym względem jest zdecydowanie lepiej.
A powiedz mi, ta organizacja ze strony Ukraińców, właśnie ta logistyka, zaopatrzenie, czy to wszystko dobrze działa, jeśli chodzi o front na Zaporożu?
Działa inaczej, to znaczy widać postęp, widać faktyczne, przynajmniej w kwestii tej medycznej, widać, że to wszystko zostało odpowiednio poukładane, to znaczy punkty medyczne muszą być obsadzone przez taką ilość lekarzy, przez taką ilość paramedyków, przez taką ilość sanitariuszy medycznych, musi być tyle ekipaży medycznych, musi być całodobowo tyle i tyle transporterów opancerzonych do ewakuacji rannych. I widać, że od początku z założenia jest to zrobione dobrze. No, patrzcie, to była prowizorka, to było łapane. Soledar pełna są prowizorka, wiesz, taśma i drut. Podstaw pewne rzeczy z założenia zostały przygotowane.
Czyli można powiedzieć, że Ukraińcy się do tej kontrofensywy przygotowali bardzo dobrze?
Wiesz co, na pewno przygotowali. Czy bardzo dobrze? Każdy egzamin ocenia się inaczej. Wyniki każdego egzaminu wychodzą po czasie, kiedy test się zakończy. Ten test dla Ukraińców jeszcze trwa. Jaki będzie wynik tego testu? To będzie ilość odbitego terytorium i efekty. Więc za wcześnie na ocenę, żeby powiedzieć, czy się dobrze przygotowali, czy źle przygotowali. Ale na pewno trzeba im oddać i trzeba powiedzieć, że się przygotowywali. To widać.
Powiedz mi jeszcze, jak wygląda wasz dzień? Bo nie wszyscy wiedzą, jak wygląda wasza praca. Ja też odsyłam, jeżeli chcą państwo więcej się dowiedzieć o Damianie, o jego ekipie, do mojego reportażu Anioły Bachmuty, które można znaleźć na moim kanale, tutaj na YouTubie. Natomiast dla osób, które nie widziały reportażu, nie słyszały o tobie, chciałbym, żebyś opowiedział, jak wygląda wasza praca w tej chwili? Wiem, że już się w pełni jej poświęciłeś, z tego co mi mówiłeś, czyli że już zrezygnowałeś także z pracy w Polsce.
Tak, zrezygnowałem ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej w administracji publicznej. Byłem rzecznikiem Rządowego Zarządu Bezpieczeństwa. Oczywiście podejmę pracę w Polsce zawodową, dlatego że my to wykonujemy tutaj całkowicie ze własne pieniądze. Nie bierzemy wynagrodzenia za to, że ryzykujemy tutaj życiem na pierwszej linii, a tak naprawdę kredyty trzeba spłacać, chleb trzeba jeść, więc pewnie jakąś pracę podejmę w kraju, ale taką, która nie będzie mi uniemożliwiała pracy tutaj na Ukrainie. Natomiast nasza fundacja w międzyczasie, która wysyła tutaj bojowych medyków na pierwszą linię, wysyła nas tam, gdzie faktycznie się dzieje, gdzie walki trwają. My jesteśmy medykami, którzy pracują na pierwszej linii. To znaczy jest na Ukrainie trochę polskich medyków, którzy pomagają w strefie frontowej, ale wydaje mi się, że jesteśmy poza chłopakami z Obrona Narodowa.pl, z GSR. Chyba wydaje mi się, że jesteśmy jedyną ekipą, która pracuje bezpośrednio na pierwszej linii, przynajmniej ujawnioną ekipą. I naszym zadaniem jest wyciągać chłopaków po prostu z pierwszej linii i ewakuować w miejsca względnie bezpieczne. Nasz dzień jest całkowicie uzależniony od tego, co się dzieje na froncie. To znaczy, jeżeli jest możliwość, to śpimy. No, sen zazwyczaj jest przerywany albo potrzebą zjedzenia czegoś, żeby mieć siły, albo jest przerywany informacją, że są ranni i trzeba jechać. My pracujemy na dwóch transporterach opancerzonych. W każdym transporterze opancerzonym jest ukraiński paramedyk, do którego dochodzi polski paramedyk, czyli któryś z nas. Na chwilę obecną pracujemy dwoma ekipami po dwie osoby, które zmieniają się rotacyjnie co 2-3 dni. Natomiast za 5 dni dojedzie jeszcze trzech kolegów z Polski, którzy będą karetką odbierali od nas transporterów poszkodowanych i będą wywozili ich no, do szpitala, czyli poza pierwszą linią, za 3 dni zaczniemy robić też drugą linię.
Rozumiem. Powiedz mi, czy to, jak pracujecie, na co trafiacie, na jakiego typu rany, no, co rzeczywiście zazwyczaj, kiedy jedziecie odebrać rannego, co zastajecie na miejscu? Tam na
Słuchaj, jest zgaduj, jest totalna zgaduj zgadula. Pada informacja, że jest lekko ranny, przyjeżdżamy, okazuje się, że jest ciężko ranny. pada informacja, że jest lekko ranny. Przyjeżdżamy, a okazuje się, że jest ciężko ranny. Bardzo często zdarza się tak, że chłopaki mają poparzone ręce, zdefragmentowane palce, pourywane nogi, bardzo często odma prężna. Bo co przypadek, to jest całkowicie inne. Bardzo często też zabieramy zwłoki, żeby one nie leżały gdzieś tam na pierwszej linii. Bardzo często zabieramy osoby, które psychicznie też nie da się rady wytrzymać, więc całym swoim przypadkiem.
Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, czy rzeczywiście te miny zbierają tak straszne żniwo tam właśnie na Zaporożu, bo bardzo wiele jest tych filmów, które wyciekły do internetu, nawet wspominaliśmy na początku jeszcze o tym, że ten jeden z filmów udostępniony przez Butusowa, on trwa kilkanaście minut i tam widać, jak żołnierze podejmują próbę ewakuacji tych rannych swoich kolegów, którzy zostali ranni w wyniku właśnie no, trafienia na miny. I to są straszne obrazki, pourywane ręce, nogi. Dużo jest takich przypadków tam na Zaporożu. To jest rzeczywiście taki masowy problem?
To jest masowy problem, bo masowo są kładzione wszędzie miny. Ja myślę, że do tej pory nawet myszy nie ma, bo zostały wytłuczone przez minę. Wiesz, tak naprawdę praca odbywa się tylko i wyłącznie rozminowanymi ścieżkami, wąskimi, rozminowanymi ścieżkami. W jakimś czasie Rosjanie orientują się, gdzie ścieżki są rozminowane, kryją te ścieżki artylerią, trzeba rozminowywać kolejne ścieżki. Więc to jest, wiesz, niekończąca się opowieść. Tak, tych min jest bardzo dużo. Bardzo często jest rozminowany tylko pas, nie wiem, metra, korytarz metra, który daje możliwość szturmowania, ale na przykład nie daje nam możliwości już wjechania tym transportem. Dlatego, że 113, na którym pracujemy, potrzebuje przynajmniej no, okręgu o średnicy 6 metrów, żeby móc zawrócić do samą poszkodowaną. Więc bardzo często wychodzimy na piechotę po tych poszkodowanych. Chociaż powinni być oni nam wyniesieni, ale bardzo często chłopaki nie reagują ze względu na brak łączności, ze względu na strach, ze względu na to, że nas nie słyszą. I my musimy po nich wychodzić, żeby po prostu nie strzelili w tych okopach, ryzykując naszym życiem.
Siłą rzeczy w takiej sytuacji jesteście narażeni na ostrze artyleryjskie, jak sobie myślę. No i plus na te miny, które tam dalej leżą.
Wiesz co, nawet nie tylko na artyleryjski, no, pracuje z nami tutaj Kuba, który jest lekarzem ortopedą w kraju, mógłby na spokojnie robić swoje rzeczy i mieć, że tak powiem, honorarium po kokardkę, mieć prywatną praktykę i niczym się nie martwić, a chłopak przyjechał tutaj, jest jako lekarz, medykiem na pierwszej linii. No i chłopaki ostatnio pojechali odebrać poszkodowanego, no i kierowca transportera pojechał za daleko. No i chłopaki wyjechali totalnie pod lufy karabinków Rosjan, no i wywiązał się bój strzelecki na krótkim dystansie. Także wiesz, tu się tu artyleria, tu wszystko może się wydarzyć.
Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, dlaczego to robisz? Ja wiem, ale chciałbym, żeby widzowie się dowiedzieli. Już się znamy dłuższy czas. Chciałbym, żebyś spróbował o tym opowiedzieć, dlaczego jeździsz na Ukrainę, bo to nie jest, zdradzę Państwu, że to nie jest pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty raz, kiedy Damian jest na froncie i pomaga ukraińskim żołnierzom.
Wiesz co, na początku to była trochę moja taka krucjata i brak zgodzenia się na to, co Federacja Rosyjska robi w Ukrainie, w wolnym świecie, który próbuje być demokratycznym krajem, próbuje pójść w stronę demokratycznych wartości. I moja odyseja zaczęła się w 2014 roku. Teraz już do tej motywacji dochodzi dodatkowa motywacja. Dochodzi motywacja chęci ochrony i pomocy moim przyjaciołom, którzy tutaj giną, ludziom, których znam od wielu lat i które, że teraz, wiesz, wychodzą na działania i nie wracają z tych działań.
A powiedz mi, wielu masz takich znajomych, którzy rzeczywiście stracili życie w walce o Ukrainę?
Wielu mam takich, którzy stracili życie, wielu mam takich, którzy stracili zdrowie. Pamiętasz, jak byłeś u nas pod Soledarem, stałeś razem z nami w pokoju, gdzie był taki chłopak Wład. Kiedyś był policjantem, później zaciągnął się jako żołnierz, był w Anglii na szkoleniu. Pamiętam, jak Wład spojrzał na nas i powiedział, że on chce do żołnierza, on nie chce tu być. I to widać było, że jego morale znacznie spadło, ale chwilą, kiedy 2-3 dni temu chłopaki poszli na akcję, Wład, będąc częścią oddziału, poszedł na tą akcję. Wcześniej nie ukrywając tego, że nie jest bohaterem, ale w chwili próby, kiedy okazało się, że jeden z chłopaków został ranny, Wład biegł do niego po to, żeby mu tej pomocy udzielić. Niestety Wład wyleciał w powietrze na minach. Urwało mu dwie nogi, założył sobie opaski uciskowe, wlazł pod spalony czołg, no i tam czekał na to, aż udzielą pomocy. Cały czas pocieszał tych chłopców, którzy też byli ranni. Jak go chłopaki zabierali, powiedział, żartował się i śmiał, że teraz tego zmuszą puścić do domu na przepustkę. Wiesz, no, duch walki tych ludzi jest niesamowity, to jest nie do opisania. Jeżeli ktoś odbiera Ukrainie prawa do tego, żeby Ukraina nazywała się narodem czy wolnym, suwerennym krajem, to nie może zaprzeczyć tego, że teraz, w tym momencie, w tej chwili, oni tworzą tożsamość narodową na czymś niesamowicie trwałym, na czymś niepodważalnym, na krwi i ofiarach swoich ludzi, swoich obywateli.
Pamiętam, Wada. Przykro bardzo. Nie wiem, co powiedzieć w takiej sytuacji zawsze, wiesz, bo też mam trochę tych znajomych, którzy albo zostali ciężko ranni, albo zginęli. To, proszę Państwa, tak wygląda od 16 miesięcy, a pewnie jeszcze będzie wyglądało przez kolejne, że Ukraińcy tutaj będą tracili swoich najlepszych ludzi w tej wojnie. Wład mówi, że był policjantem. Wielu z nas takich chłopaków, którzy poszli po prostu do armii, żeby walczyć, nic nie mieli wcześniej wspólnego z wojskiem i nagle zaczęła się wojna i się zaciągnęli.
Bardzo dużo. Znam wielu chłopców, którzy byli w kraju i w Polsce u nas i jak wybuchła wojna, którzy na piechotę poszli na granicę i wrócili do Ukrainy. Ten mój kolega, przyjaciel, który zginął tu parę dni temu, on był w Polsce na robocie. On nie musiał wracać na Ukrainę. To był chłopak, który miał 19 lat. On miał całe życie przed sobą. On mógł zostać w Polsce, mógł pracować na Bolsie, na Uberze. Mimo wszystko wrócił i on wprost o tych Ukraińcach, którzy zostali w Ukrainie, nie wrócili do, w Polsce, przepraszam, nie wrócili do Ukrainy walczyć, on wprost o nich mówił tchórze. I on miał święte prawo tak mówić, bo on był w Polsce, mógł zostać, a nie został, wrócił. No i niestety oddał swoje życie za Ukrainę. Niestety takich osób jest sporo i będzie ich dużo. Kto wie, może jutro dołączą do nich moi kolejni koledzy. Kto wie, może my do nich jutro dołączymy. Nikt tego nie wie. To jest wojna, to jest kompilacja bardzo często szczęścia, to jest kompilacja przypadków, to jest kompilacja opatrzności Bożej, w zależności od tego, kto w co wierzy. Nie ma tutaj wzoru na przeżycie po prostu.
A żołnierze, którzy się wydają, że są często najlepiej wyszkoleni, najbardziej doświadczeni, ci, o których inni mówią, że są bezsmiertni, czyli nieśmiertelni, to często właśnie giną, dlatego że przecież tak wiele potrafią.
Ostatnio mieliśmy śmierć Da Vinci'ego, który był bohaterem ukraińskim, który był od 14 roku tak naprawdę w boju jako ochotnik. Młody chłopak był uwielbiany przez tabuny Ukraińców. No i w pewnym momencie dochodzi, wiesz, do śmierci jego. No i wszyscy byli w szoku, że jak to możliwe, że bohater zginął. W ogóle okazuje się, że jeszcze zginął pośrednio w walce, najprawdopodobniej podczas oprowadzania jednej z ekip telewizyjnych, ekipę francuską. Ta ekipa francuska ściągnęła na siebie ogień artylerii, on najprawdopodobniej ratujący sam oberwał.
Tak.
Więc wiesz, do tego mamy do czynienia jeszcze ze śmiercią, nie bezpośrednio w walce. Nie wiadomo, co komu pisano. Nie wiadomo, możesz być super wyszkolony, wiesz, możesz być ekstra opancerzony, ale w zetknięciu z artylerią, czy w zetknięciu po prostu z brakiem szczęścia, jesteś nikim. Jesteś małym trybikiem w tej wojnie, który się zaczyna psuć po prostu. Jest ściągany przez inne trybiki.
Jak sobie radzić z tą świadomością, że możesz każdego dnia zginąć na koncie?
Staram się cieszyć każdą chwilą. Dobrym jedzeniem, dobrą rozmową ze znajomymi, z ludźmi tutaj. Żartujemy. Dzisiaj zjadłem pół słoika Nutelli razem z krakersami, a już mam pod ręką kinderki, które pochłonę na dobranoc. Każdy odreaguje w swój własny sposób. Mam już zaplanowaną po powrocie do kraju podróż. Wsiadam w swojego kamperwana, którego przerobiłem z busa, i planuję jechać albo do Szwajcarii na parę dni, albo do Włoch, gdzie czeka na mnie dobre wino i dobre sery. Warto mieć takie checkpointy, wiesz, warto mieć taką marchewkę na kiju, za którą się biegnie. To pozwala oderwać myśli.
Twoja ekipa. To są osoby, które sam wyszkoliłeś, to są osoby, które się szkoliły u was w fundacji. Jak w ogóle można przystąpić do w międzyczasie i wyjechać, ratować życie ukraińskich żołnierzy?
My wymagamy tego, żeby ludzie już jakieś podstawy mieli, czyli przynajmniej jeżeli chodzi o medycynę taktyczną, Combat Lifesaver kurs bądź kurs TC3. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie taktyczne, żeby ludzie posiadali już jakąś wiedzę na temat tego, jak poruszać się na polu walki, jak działa broń palna, podczas kiedy będą mieli do czynienia z żołnierzami, muszą umieć nawet rozbroić broń żołnierza, którą będą pomagali. Plus wiedza z medycyny ratunkowej, minimum KPP, kwalifikowana pierwsza pomoc, ale oczywiście, jeżeli są osoby z wykształceniem medycznym, no to też super. I dopiero jak te osoby mają podstawy, jak te osoby mają bazę, dopiero my wtedy staramy się uzupełniać tym osobom wiedzę w oparciu o te doświadczenia, które mamy ukraińskie, jeżeli chodzi o farmakologię, poruszanie się na polu walki, realia ukraińskie itd., itd. Jeżeli ktoś posiada podstawy, to o których powiedziałem, na naszym Facebooku w międzyczasie jest ankieta u góry przypięta. Trzeba uzupełnić zgłoszenie i my będziemy się do takich osób odzywać. Jeżeli uznamy, że ktoś dla nas jest atrakcyjny, jeżeli ktoś przejdzie rozmowę z naszym psychologiem, dlatego że sprawdzamy wcześniej takie osoby, to wtedy będziemy zapraszali na dodatkowe warsztaty doszkalające, no i będziemy sięgali do tych osób, jak będzie potrzeba.
Jest wielu chętnych.
Chętnych jest sporo, tylko nie każdy się nadaje. Są osoby, które wychodzą z założenia, że nie, no ale tak naprawdę to jestem lekarzem chirurgiem, jestem zbyt cenny na to, żeby mnie wysłać na pierwszą linię, gdzie naszą specyfiką jest pierwsza linia po prostu. My nie pracujemy w szpitalach. Albo są osoby, które wybiją się na pierwszą linię. My pytamy o podstawy, a te osoby mówią, no nie mam żadnych podstaw, ale mój tata i moja mama są lekarzami, więc wysłałem medycynę z mlekiem matki, można powiedzieć. I wiesz, dla nas taka osoba jest zagrożeniem dla siebie i dla nas, bo nie ma podstaw i w tym momencie byłaby jak ślepe dziecko we mgle w tych realiach. Także pomimo dużej ilości zgłoszeń, no staramy się odsiać i wziąć pod uwagę tylko te osoby, które no naprawdę pozytywnie rokują. Wiesz, zdarzają się żołnierze, którzy byli przecież na misjach zagranicznych, żołnierze, którzy byli w zagranicznych formacjach, a tutaj na miejscu okazuje się, że jednak zetknięciu z pełnoskalową wojną, z artylerią, okazuje się, że to nie jest to samo, co było w Afganistanie i w Iraku, bo jak oni to mówią, tam my strzelaliśmy, a tu do nas strzelają. Więc tutaj jesteśmy bardzo wybredni, jeżeli chodzi o dobór wolontariuszy, którzy z nami pracują.
Powiedz mi jeszcze, jak długo planujesz tam jeździć? To już kolejne takie osobiste pytanie. Czy jest jakaś cezura czasowa, czy rzeczywiście ile ta wojna będzie trwała? Masz jakieś plany?
Cezury czasowej nie ma. Jak długo będę miał dwie ręce, jak długo będę miał dwie nogi, jak długo moje zdrowie pozwoli, dlatego że nasze zdrowie też, wiesz, podupada znacznie przez to, co my tutaj robimy. Dopóki będę w stanie, będę jeździł. Jeżeli nie będę w stanie jeździć, to będę umożliwiał wyjazdy innym ludziom, którzy w imieniu fundacji będą jeździć. No i oczywiście tak długo, jak pozwolą nam środki finansowe, dlatego że my się utrzymujemy w całości z tego, co nam przekażą ludzie. To nam przeleją ludzie, z całości tego, co nam oferują ludzie. No i te środki finansowe od czasu do czasu się kończą. No i jesteśmy, wiesz, na skraju podjęcia decyzji, czy jedziemy ze swoje ryzykując ze spłaceniem kredytu, czy jednak prosimy, żeby ktoś nam coś tam przelał. Na chwilę obecną mamy zepsute tutaj na miejscu dwa samochody, w tę karetkę, która za 5 dni ma pracować. Wypłukaliśmy się z kasy, kupując chłopakom pracującym na transporterach stawki stawkowe, by w ogóle się słyszeli ze sobą.
Wracając jeszcze do tematu kontrofensywy, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak ty oceniasz w tej chwili żołnierzy ukraińskich tam, gdzie jesteś? Jakie jest morale w ogóle tych żołnierzy w tej chwili? Czy ono jest lepsze niż wtedy, kiedy byliśmy w Donbasie? Czy rzeczywiście mimo tych strat, no jednak to, że Ukraińcy w tej chwili atakują, zmienia jakoś myślenie tych żołnierzy o tej walce?
Wiesz co, ja myślę, że morale jest wysokie. Ja myślę, że morale tutaj jest adekwatne do zadania, ciężkiego zadania, bo mamy tutaj szturmy, mamy tutaj działanie w natarciu, mamy tutaj działanie, które generuje straty dwa razy bardziej niż obrona.
Czyli rzeczywiście jest coś takiego, że Ukraińcy czują, że to jest ten moment?
Słuchaj, ludzie się kończą. Sprzęt może dojeżdżać z zachodu w ilości znacznej, ale ludzie się kończą z każdym kolejnym działaniem, z każdym kolejnym miesiącem. Dlatego też oni to chyba czują, że teraz albo nigdy.
Myślisz, że to też jest kwestia jednak tych możliwości, jeśli chodzi o rekruta, o mobilizację, że jednak Rosja ma no, większe możliwości siłą rzeczy, jest o wiele większym krajem i też dowództwo o tym wie?
No i przede wszystkim Rosjanie są trochę zamknięci w potrzasku, to znaczy rosyjscy mężczyźni, o ile wcześniej mogli uciekać z kraju, to teraz możliwości ucieczki i zamykanie przed drzwi na świecie sprawiło, że łatwiej do nich się, a im ciężej uciekać. Jeżeli chodzi o ukraińskich mężczyzn, no tutaj średnia wieku wzrasta znacznie. Zresztą sam to widzisz, że tu już nie walczą 20-30-latkowie tylko i wyłącznie, że w pododdziałach liniowych to średnia wieku od 40 lat idzie w górę. Nie będzie niżej.
Tak, rzeczywiście. To też muszę Państwu powiedzieć, że jak jeżdżę po froncie od tych kilkunastu miesięcy, to no widać rzeczywiście, że już w tej chwili mobilizowani są często mężczyźni w takim wieku, którzy mają już dorosłe dzieci, którzy są około 50 albo powyżej 50, bardzo różnie tutaj w tym wypadku bywa. No i po prostu bierze się w sumie chyba każdego, kto może nosić broń, kto ma jakieś doświadczenie, kto jest zdrowy, a nawet i tutaj różnie bywa. Czasami ludzie z jakimiś problemami zdrowotnymi trafiają do armii, to już jest ten etap wojny. No ale właśnie, jest taka teoria, wojny wygrywają rezerwy. Jesteś teraz na froncie, patrzysz na to, kim walczą Ukraińcy, jak to oceniasz?
Wiesz co, ja bym to zmodyfikował na wyszkolone rezerwy, bo pododdziały, w których większość stanowią świeżo zmobilizowani, to są mięsne pododdziały. To są pododdziały, gdzie straty są bardzo duże i rezerwy tak, ale pod warunkiem, że te rezerwy już albo solidnie się przeszkoliły, solidnie, nie mówimy tutaj o kursie bazowym trwającym parę tygodni, albo już mają doświadczenie z boju, ci ludzie przeżyli, wiedzą jak walczyć, nie popełniają takich podstawowych szkolnych, uczniackich błędów. To tak, to takie rezerwy mają jakąś wartość.
No ale w tej chwili jednak większość tych oddziałów, które walczą na froncie, to są oddziały no w ten czy w inny sposób nasycone zmobilizowanymi żołnierzami, prawda?
Wiesz co, ten pododdział, w którym tu ja jestem, to są ludzie, którzy w znacznej większości walczyli wcześniej. Tutaj nie ma świeżaków. Natomiast tak, są oddziały świeżo nasycone młodymi żołnierzami, które generują straty.
No rozumiem. Powiedz mi, co mówią Ukraińcy o Rosjanach po drugiej stronie, z którymi teraz walczą na Zaporożu? Czy ci Rosjanie rzeczywiście oni są zmotywowani też do walki? Bo obserwujemy no, takie nagrania choćby, które wyciekają z prontu, gdzie widać, że Rosjanie naprawdę walczą do końca. Rzeczywiście tak jest, czy to tylko nagrania?
Tak jest, ten oddział, na którym my jesteśmy, to są Rosjanie z oddziałów BARS, z oddziałów FSB, z oddziałów WDW, czyli ich wojsk powietrzno-desantowych, to są dobre oddziały. Oni wiedzą, jak walczyć, to jest zmotywowany przeciwnik. Widać, że Rosjanie postawili wszystko na jedną kartę i chyba skalkulowali sobie, że środek ciężkości ofensywy Ukraińcy przesuną na Zaporoże. I tutaj są te dobre oddziały.
Rozumiem. No i teraz spotkajmy się z tymi wszystkimi medialnymi doniesieniami, które mówią o tym, że Ukraińcy mają taki dobry sprzęt i tak dużo, a Rosjanie mają karabiny na sznurku i głodują. podobno rzeczywiście trochę głodują, ale jeśli chodzi o sprzęt, czy Rosjanie mówi, że są dobrze wyszkoleni? Mają dobry sprzęt, mają śmiercionośny sprzęt, potrafią z łatwością zabijać ukraińskich żołnierzy? Czy to, co do tej pory czasami mówiły media, to jest rzeczywiście bzdura?
Jeden z chłopaków tutaj, którego ciało widziałem, był zwęglony. Zwęglony. Bo wiesz, tak jakbyś zostawił, nie wiem, kiełbaskę na ruszcie i zapomniał o niej na grillu i wrócił po nią po 3 godzinach węgiel. Najprawdopodobniej pocisk termobaryczny, co daleko wykracza poza normalną broń przeciwpancerną czy broń przeciwpiechotną. Tak nie wyglądają oddziały, które mają problem z bronią i środkami bojowymi.
Czyli jednym słowem, wygląda na to, że Rosjanie się do tej ofensywy ukraińskiej bardzo dobrze przygotowali, nie tylko pod względem fortyfikacji, pól minowych, ale także oddziały, które tam walczą, są dobrze przygotowane do walki i bardzo bitne.
Tak. Niektórzy z nich to są weterani kilku wojen. To nie jest tak, że oni zaczęli 24 lutego tego roku, czy tamtego roku. To są ludzie, którzy wiedzą, jak walczyć. To są ludzie, którzy mają ku temu narzędzia, żeby walczyć. To są ludzie odpowiednio zmotywowani. Oni wierzą w to, co im w głowę kładzie propaganda. I oni wierzą w to, że walczą z nazizmem, więc ich motywacja tutaj znacznie wzrasta.
Jednym słowem, te plotki o tym, że Rosjanie się gdzieś poddają masowo, to raczej są niestety tylko plotki.
Słuchaj, ja tego nie widziałem, natomiast gdyby na tym odcinku zaporowskim faktycznie coś takiego miało miejsce, to lotem błyskawicy my z innych odcinków byśmy się o tym dowiedzieli. Wszyscy żołnierze, których pytałem tutaj o to, którzy mają swoich znajomych, mają kontakt z innymi punktami medycznymi po całej linii odcinka zaporowskiego, twierdzą, że coś takiego nie miało miejsca. Stąd też nasi OSINT-owcy, nasi eksperci, powinni trochę więcej zimnej wody od czasu do czasu sobie zapodać na głowę w trakcie takiego chaosu informacyjnego, który miał miejsce wtedy, gdy Pirogorzyn szedł na Moskwę.
Rogożyn to dobre określenie. Jak ty to oceniasz z perspektywy frontu? Co twoim zdaniem się dzieje w tej chwili w Rosji? Jak to wygląda? To będzie miało jakiś wpływ na działania wojenne?
Wiesz co, ja myślę, że na pewno poprawia to morale Ukraińców. Nie jest to bez znaczenia, że tam się dzieje to, co się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o samo działanie wewnątrz Rosji, wiesz, ja nie jestem ekspertem od Rosji. Jestem ekspertem od tego, jak łatać osoby, które obrywają od Rosjan. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje tam wewnątrz, ja staram się nie wypowiadać o rzeczach, których nie widziałem i których bezpośrednio nie znam, więc ciężko jest mi powiedzieć, jak krótkofalowo czy długofalowo będzie działało to, co tam się w Rosji teraz ostatnio zadziało z tym rzekomym buntem Wagnerowców. Natomiast faktem jest, że tutaj został bardzo mocno obnażony Putin, jego słabość pod względem wsparcia sojuszników, innych krajów, które były w sojuszu z nim, wypięcie się na niego Łukaszenki, no to wydaje mi się, nie pozostaje bez znaczenia dla przyszłości Federacji Rosyjskiej i jej rzekomej międzynarodowej potęgi.
Sam miałeś przygody z Wagnerowcami, tak samo jak i ja. Jak patrzysz na to, co się dzieje teraz z Prigożynem i z Wagnerowcami? Oni są w tej chwili na Białorusi, przynajmniej częściowo. Wiele osób w Polsce bardzo się stresuje tą sytuacją, że rzeczywiście Wagnerowcy są w tej chwili na Białorusi, że się znajdują blisko polskiej granicy. Czy ty uważasz, że to jest zagrożenie dla Polski? Jako osoba, która rzeczywiście no, słyszała o tym, co robią Wagnerowcy, widziała, jak walczą Wagnerowcy.
Uważam, że to nie jest zagrożenie dla Polski, dlatego że jest to grupa dobrze wyszkolonych najemników, ale nie są to regularne oddziały, które miałyby ze sobą ciężki sprzęt. Nawet jeżeli oni ten ciężki sprzęt zdobyczny mieli, bo widzieliśmy ich z czołgami w Rostowie i w innych miejscach, to oni musieli ten ciężki sprzęt, przesuwając się do Białorusi, zostawić. Więc ja bym tutaj nie był jakoś szczególnie przestraszony tym, że oni się posuwają jakby w inny kąt tej kurtyny, jaka tutaj jest między nami a Federacją Rosyjską i jej sojusznikami, w tym przypadku Białorusią.
Rozumiem. A czy to jest dobra informacja, twoim zdaniem, dla Ukraińców, że Wagnerowców już nie ma na froncie? Czy oni rzeczywiście mają inne dobre oddziały? Bo tutaj już znów też pojawiają się takie opinie, że skoro nie ma Wagnerowców, no to Ukraińcy też będą mieli łatwiej, że Rosjanie tracą ważny element swojego wojska. Czy tak rzeczywiście jest, czy to są znów takie opinie wyrwane gdzieś z kontekstu?
Wiesz co? Wielu z nich po tej całej zawierusze podpisało, z tego co głoszą oficjalne źródła, to jest Armią Federacji Rosyjskiej, więc to nie jest tak, że z chwilą, kiedy oficjalnie PMC Wagner zakończyła swoją działalność, że ci ludzie nie będą dalej walczyli przeciwko Ukrainie, więc ta siła żywa, można powiedzieć, w dużej części dalej w Rosji zostaje i dalej jest do wykorzystania.
Jasno. Jak oceniasz te perspektywy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o to miejsce, w którym jesteś, o front Zaporowski, o południe właśnie Ukrainy, gdzie trwa ofensywa? Wydaje ci się, że ten front może zostać przez Ukraińców przełamany, że coś się może w najbliższym czasie zmienić?
Wiesz co, jeżeli... Nie mogę mówić o detalach, ale generalnie mogę powiedzieć, co jest potrzebne, żeby zmiany nastąpiły. Żeby zmiany nastąpiły, jest potrzebna cała ilość sprzętu inżynieryjnego, który pozwoli przełamać solidne inżynieryjne i dobrze inżynieryjnie rozbudowane linie obrony Rosjan i sprzęt, który pozwoli no, przede wszystkim pokonać te pole minowe, których tutaj jest całe mnóstwo. Wiesz, można powiedzieć, że tutaj Ukraińcy ledwo co przebili się przez pierwszą warstwę, a ten front tutaj, wiesz, jest jak ogór, czy jak cebula, czy tutaj ma warstwy, warstwa za warstwą, linia obrony za linią obrony i nie będzie łatwo.
A w tej chwili jak oceniasz? Która linia obrony w tej chwili gdzieś jest szturmowana przez Ukraińców? Oni już przeszli przez ten pas przesłaniania? Oni już rzeczywiście szturmują te pierwsze linie? Czy może udało im się wejść trochę głębiej?
My jesteśmy tutaj dalej na pierwszej. Natomiast są jednostki, którym udało się wbić trochę głębiej. Czyli można powiedzieć, że już penetrują drugą linię, taką płytką drugą linię. No ale dalej, wiesz, funkcjonujemy między pierwszą a drugą linią, czyli no jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć o jakichś wymiernych efektach tej kontrofensywy tutaj na tym odcinku.
A kiedy obserwujesz te walki, Rosjanie też ponoszą duże straty, bo mówiliśmy sporo o stratach Ukraińców. Rosjanie też tracą wielu żołnierzy?
Wiesz co, nie mam mnie po drugiej stronie, więc ciężko jest mi stwierdzić, ale patrząc po doniesieniach kolegów, którzy wracają z pierwszej linii, którzy tam walczą bojowo, patrząc po tym, że jednak są punkty oporu, które są przez Rosjan łamane, przez Ukraińców łamane, przepraszam, rosyjskie punkty oporu, należy dedukować, że tak, że oni też mają straty.
A artyleria ukraińska rzeczywiście pracuje. Dużo się mówiło o tym, że na początku, zwłaszcza przed tym uderzeniem, jeszcze na początku tego miesiąca, po 6, 7, 8 czerwca, bardzo intensywnie pracowała ukraińska artyleria. Czy dalej ta intensywność tego strzału artyleryjskiego jest duża ze strony Ukraińców? Oni mają odpowiednie ilości amunicji?
Wychodzi na to, że tak. Wychodzi na to, że ta ilość artylerii tutaj jest adekwatna. Wychodzi na to, że ilość środków bojowych też jest adekwatna. Bardzo często od żołnierzy ukraińskich słyszałem, że odbili się od linii obrony rosyjskiej, ale ich odwrót był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że sprawnie zadziałała artyleria ukraińska, która no, podziałała kontrbateryjnym ogniem. Więc raz, że ten ogień kontrbateryjny był, dwa, że zadziałał na potrzebę pododdziałów, które się wycofywały. To już jest całkiem nieźle.
Czyli tutaj odrobiono lekcję. Myślisz, że samoloty by coś zmieniły? Czy gdyby w tej chwili Ukraińcy mieli F-16, to inaczej to by wyglądało?
Wiesz co, F-16 dają możliwość rażenia przeciwnika ze znacznej odległości, ale pamiętajmy też o tym, że Rosjanie mają też środki obrony przeciwlotniczej, więc to nie jest tak, że te jastrzęby tutaj latały bezkarnie. Wiesz, ciężko jest mi w jakiś sposób tutaj symulować, czy w jakiś sposób wygenerować to, co mogłoby być. Natomiast pamiętajmy o tym, że no, na miecz znajdzie się i tarcza, więc w tym przypadku Rosjanie myślę, że mocno by przeciwdziałali temu lotnictwu.
To jeszcze już na koniec, już naprawdę na koniec. A lotnictwo rosyjskie, skoro już mówimy o lotnictwie, jak ono wygląda? Jak wygląda intensywność tych ataków? Czy rzeczywiście obrona przeciwlotnicza ukraińska daje radę sobie po prostu odstraszyć te samoloty i śmigłowce szturmowe, czy jednak niestety, ale dalej Rosjanie niepodzielnie panują w powietrzu?
Wiesz co? O dziwo, tutaj jest zdecydowanie mniej lotnictwa rosyjskiego niż widziałem pod Soledarem, niż widziałem pod Bachmutem. Nie wiem, czy to jest kwestia przesunięcia ich w inne miejsce, czy to jest kwestia przesunięcia środka ciężkości obrony nieba po stronie rosyjskiej w innym miejscu, ale faktem jest, że tutaj tego lotnictwa rosyjskiego jest mniej.
Może ukraiński parasol rzeczywiście działa.
Miejmy nadzieję, że tak jest. Wiesz, zdecydowanie lepiej się pracuje, kiedy nie musisz z niepokojem spoglądać w niebo, tylko patrzysz pod nogi, żeby ci ich nie urwało, i przed siebie, żeby widzieć, gdzie jest żołnierz, któremu masz pomóc.
Zdradzę Państwu, że w Bachmucie, kiedy Damian zaprosił mnie do siebie, do pięknych, jak to mówił Taras, nasz wspólny znajomy, prekrasnych, czyli pięknych piwnic ukraińskiego Bachmutu, no to wielokrotnie zdarzyło nam się przeżyć bombardowanie z samolotów właśnie rosyjskich, siedząc w piwnicy. Nawet nie zwracam na to uwagi. Proszę Państwa, już na koniec zapytam jeszcze tylko Damiana, czego mu życzyć? Czego Ci życzyć, Damianie, w takim razie?
Czego nam życzyć? Pełnego żołądka, pełnego plecaka medycznego, pełnego baku w naszych maszynach ewakuacyjnych i żołnierskiego szczęścia.
I tego Ci właśnie życzę, a przede wszystkim żołnierskiego szczęścia. Proszę Państwa, moim gościem był Damian Duda, ratownik pola walki, polski bohater, który pomaga Ukraińcom na froncie już po raz kolejny, zawsze w najgorętszych punktach, tym razem właśnie na froncie w Zaporowskim. To było łączenie prosto z samym frontem Zaporowskim. Dziękuję, Damian.
Dziękuję, Mateuszu.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTube, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.